Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radio Rzeszów.
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się wczoraj z przedstawicielami ugrupowań politycznych. Była Partia Razem, była Polska 2050, był PSL, był oczywiście PiS, nie było Koalicji Obywatelskiej i nie było Lewicy. Dlaczego nie wszyscy zgłosili się do prezydenta?
Myślę, że każdy z reprezentantów partii politycznych w Sejmie, w Polsce reprezentuje zupełnie inne pod względem politycznym, ideologicznym preferencje i interesy i niekoniecznie takie spotkania z panem prezydentem, który najpewniej chciałby odgrywać tę specyficzną rolę polityka ponad podziałami. Nie wszystkim takie spotkania są na polityczną rękę, że tak powiem. Natomiast ja, korzystając z okazji, chciałbym skonstatować taką ogólną, generalną tezę związaną z tego typu wydarzeniami, którym patronuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiętajmy o tym, że z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w tym również państwa polskiego, ważne jest, aby określone obszary funkcjonowania państwa zostały wyjęte spod politycznej konfrontacji i rywalizacji. Jeszcze do niedawna przyjmowano, że w Polsce takimi obszarami są polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, no i wybrane polityki publiczne, na przykład polityka społeczna czy ochrona zdrowia, zwłaszcza te obszary, które są właśnie związane z życiem i zdrowiem obywateli. Gdy chodzi o politykę bezpieczeństwa, pamiętamy, że w latach 90. takim przedmiotem konsensusu międzypartyjnego była przyszła akcesja Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Z kolei, gdy chodzi o politykę zagraniczną, podkreślano zawsze, że tym imperatywem jest akcesja Polski do Unii Europejskiej i partie polityczne nie powinny tutaj się w tej materii konfrontować, raczej budować taką zgodę, konsensus, kompromis, no i zmaterializować tę integrację. Przywołuję te przykłady dlatego, że są momenty w tej polityce wewnętrznej, w ramach której no właśnie powinniśmy na zasadzie dialogu, kompromisu, zgody, ponadpartyjnej zgody właśnie spotykać się. Myślę tutaj o głównych ośrodkach władzy ustawodawczej i wykonawczej, zwłaszcza wykonawczej, w gronie tych głównych ośrodków władzy politycznej w Polsce, spotykać się, dialogować, no i wyjmować te obszary spod tej rywalizacji politycznej. Pamiętajmy o tym, że nie wszystko powinniśmy w Polsce polityzować.
Wróćmy jeszcze do spotkania prezydenta z partiami. Tam padały różne pomysły, między innymi partia Razem chciała zlikwidowania pomysłu PSL-u, a chodzi o zniesienie limitu kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważny aspekt związany z tym polityczno-ustrojowym systemem funkcjonowania państwa polskiego. W tym przypadku chodzi oczywiście o samorząd terytorialny. Każda z partii, z tego co się orientuje, ma tutaj zupełnie inne preferencje i rozwiązania, no ale żeby przeforsować tego typu zmiany, które głęboko wnikają właśnie w tę tkankę polityczno-ustrojową, konieczny jest no właśnie konsensus ponad podziałami. To znaczy partia, która o to apeluje, musiałaby wygenerować ten efekt większości parlamentarnej, no i z kolei ustalić z prezydentem, że te uzgodnienia nie będą w przyszłości przez prezydenta zawetowane. Z tego, co się również orientuje, prezydent w tej sprawie był również niejednoznaczny. To znaczy zachowywał taką, powiedziałbym, polityczną neutralność czy nawet ambiwalencję.
Z prezydentem spotkali się przedstawiciele partii, których notowania nie są najlepsze. Myślę o PSL-u i Polsce 2050. Czy zatem nie była to próba sprawdzenia sytuacji, na ile dałoby się przeciągnąć oba ugrupowania na prawą stronę sceny politycznej?
Myślę, że to spotkanie właśnie służy tym partiom, których elektorat nie jest jeszcze na tyle ugruntowany i silny, żeby były pewne, gdy chodzi o przyszłe wybory parlamentarne, pewne swojego uczestnictwa w przyszłym parlamencie. Dlatego tak bardzo ochoczo i chętnie przyjęły to zaproszenie pana prezydenta. Z kolei pan prezydent też, jak mniemam, zainteresowany jest tym procesem budowania tej swojej politycznej tożsamości na scenie politycznej w Polsce. Pamiętajmy, że my nawet nie jesteśmy w okresie połowy jego kadencji. Wiele osób zastanawia się, na bazie jakiego konkretnie elektoratu będzie chciał budować tę swoją polityczną tożsamość. Wiele osób przypisuje tutaj panu prezydentowi takie skłonności, inklinacje do partii prawicowych, nawet skrajnie prawicowych. Z kolei takie partie jak PSL czy Polska 2050 no borykają się dzisiaj z sondażami, to znaczy ich popularność spada ze względu na, w przypadku Polski 2050, kryzys wewnętrzny, natomiast w przypadku PSL-u fakt, że ta partia moim zdaniem traci na tożsamości jako partia reprezentująca interesy specyficznego rodzaju elektoratu, jakim jest polska wieś. No, zresztą elektorat związany z polską wsią, z rolnikami walczy kilka partii politycznych w Polsce, stąd też PSL jest na pewno zainteresowany tym, żeby w tym dyskursie publicznym, politycznym w Polsce jak najczęściej czynnie występować, uczestniczyć, brać udział w tych debatach.
Konfederaci rozmawiali o przyszłości przedsiębiorstw, o cenach prądu, o Ukrainie. Temat ten omawiany był w kontekście decyzji Kijowa dotyczącej zakazu eksportu złomu metali kolorowych i miedzi, który uderzy w polski biznes hutniczy. Prezydentowi chyba najbliżej jest do PiSu i Konfederacji, jak pan powiedział. Czy w takim razie będzie namawiał te ugrupowania do bliższej współpracy?
Myślę, że prezydent nie kryje się tutaj, jeśli chodzi o swoje preferencje polityczne i o ten elektorat, na bazie którego buduje no właśnie tę swoją tożsamość polityczną. Jest to niewątpliwy elektorat prawicowy. Z drugiej strony wydaje mi się, że ta agenda spraw, która została tutaj zaproponowana partiom politycznym, została w taki sposób skonstruowana, aby każda partia polityczna, aby każdy przedstawiciel tej partii miał możliwość wypowiedzenia się co do tych spraw, które dla danej partii, z punktu widzenia interesu tej partii, są najistotniejsze. Oczywiście takimi zagadnieniami, które najbardziej ogniskują emocje społeczną i emocje polityczną dzisiaj w Polsce, są kwestie związane z bezpieczeństwem. No ale również proszę pamiętać, że kwestie gospodarcze, ekonomia, kwestie społeczne, to są wszystko też te aspekty związane z codziennym funkcjonowaniem państwa, którymi zainteresowany jest każdy obywatel, w tym także pierwszy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego? Dlatego, że prezydent odgrywa określone role ustrojowe, zarówno gdy chodzi o płaszczyznę polityki wewnętrznej i płaszczyznę polityki zagranicznej. Chociażby weźmy pod uwagę to, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli jest w stanie kształtować to życie polityczne, życie społeczne w kraju. Z drugiej strony również, z tego co wiemy, bardzo chętnie korzysta z prawa weta, któremu konstytucyjnie również przysługuje.
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniu szefów obrony państw NATO w Ramstein podkreślił, że 80% środków, które pozyskała Polska z unijnego programu SAFE, trafi do polskiej zbrojeniówki, a głównym celem jest stworzenie nowoczesnej tarczy antydronowej. Przypomnijmy, że mowa o prawie 44 miliardach euro, czyli 185 miliardach złotych. PiS krytykuje program SAFE i nie wierzy, że Polska będzie mogła sama decydować, na co wydać pieniądze.
W tej dyskusji politycznej to nie powinna być kwestia wiary, tylko kwestia faktów. Natomiast pamiętajmy, że my rzeczywiście mamy wielkie deficyty, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę obronności państwa związane no właśnie z tak zwaną tarczą antydronową czy z obroną przeciwlotniczą. Po drugie pamiętajmy, że my staramy się te swoje deficyty w sferze bezpieczeństwa uzupełniać na bazie tego podstawowego instrumentu czy modelu, jakim jest model bezpieczeństwa kooperatywnego. No i mówienie o tym, czy Polska zdyskontuje indywidualnie, czy niekoniecznie te środki, ma charakter wtórny. Najważniejsze jest to, żeby tego typu inicjatywa, każda zresztą, żeby przyczyniła się do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa.
Premier Chorwacji Andrej Plenkovich ogłosił w środę, że jego kraj na tym etapie nie przystąpi do Rady Pokoju Donalda Trumpa. To następne europejskie państwo po Słowacji, które nie chce szybko podejmować decyzji w tej sprawie. Czy inicjatywa Donalda Trumpa ma sens i co powinna zrobić Polska? Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju i wziął udział w uroczystości inaugurującej działanie gremium, ale pod dokumentem się nie podpisał. Przystąpienie do Rady wymaga bowiem zgody rządu i parlamentu. Jakie powinny być dalsze działania? No i oczywiście jeszcze ten miliard dolarów wpisowego.
Myślę, że tego typu inicjatywy, których autorem jest pan prezydent Donald Trump i które w istocie mają na celu podważenie tego modelu współpracy kooperatywnej, współpracy multilateralnej między państwami, które zostały wypracowane jeszcze po II wojnie światowej. Myślę tutaj na przykład o całym systemie Narodów Zjednoczonych, systemie Paktu Północnoatlantyckiego, są z punktu widzenia interesów takich państw, jak właśnie państwa średnie, czyli Polska, bardzo szkodliwe. Pamiętajmy, że system Narodów Zjednoczonych to jest najbardziej uniwersalny i reprezentatywny system ochrony interesów państw, które są skupione w tej instytucji międzynarodowej. To jest również instytucja, która dba o pokój i bezpieczeństwo na świecie. Propozycja Trumpa po pierwsze jest propozycją, która zupełnie nie została, że tak powiem, wyposażona w jakieś konkretne polityczne szczegóły. Po drugie, nie wiemy, czy to jest propozycja polityczna, czy biznesowa, no bo jeśli tutaj kryterium przyjęcia, kryterium uczestnictwa są pieniądze, no to pytanie jest o celowość takiej inicjatywy. No jest to też kryterium, które w pewnym sensie może być zaporowe dla wielu państw. No i najważniejsza kwestia, najważniejszy dylemat związany jest z procesem decydowania politycznego w ramach takiego gremium. Z tego, co się orientuję, to już pierwsze decyzje w ośrodku prezydenckim zapadły. To znaczy, że uczestniczyliśmy w tym formalnym, takim symbolicznym otwarciu tej inicjatywy, ale chyba nie do końca jesteśmy przekonani jako państwo, że powinniśmy w niej czynnie uczestniczyć. No bo mamy tę główną obiekcję związaną z tym, że interesy właśnie takich państw jak Polska niekoniecznie tam będą chronione i reprezentowane, tak jak to się dzieje na przykład w Narodach Zjednoczonych, czy zwłaszcza w Pakcie Północnoatlantyckim.
Karol Nawrocki po pół roku piastowania funkcji prezydenta staje przed wyzwaniem podzielonego społeczeństwa. Z ostatniego sondażu SW Research wynika, że 41,8% Polaków uważa, że spełnia on ich oczekiwania, choć niemal tyle samo, 41,4% jest przeciwnego zdania. Wariant, trudno powiedzieć, wybrało około 17% osób. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o 1 punkt procentowy w stosunku do badania z grudnia ubiegłego roku, a negatywnych ocen pracy prezydenta przybyło aż o 5%. Dlaczego?
No, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że ten sondaż jest realizowany w takim delikatnym okresie jeszcze pierwszego roku prezydentury pana Karola Nawrockiego, w tym sensie na pewno nie jest sondażem przesadnie miarodajnym. Natomiast no, nie ulega wątpliwości po interpretacji wyników tego sondażu, że osoba pana prezydenta jest osobą polaryzującą polskie społeczeństwo. Wydaje mi się, że jest to wynikiem tego, że w percepcji społecznej pan prezydent Nawrocki nie jawi się na obecnym etapie rozwoju tej swojej prezydentury, nie jawi się jako prezydent merytoryczny, ale bardziej jako prezydent polityczny. Na to oczywiście wpływ miały te weta, z których tak chętnie i często korzysta pan prezydent. No pamiętajmy, że niektóre z nich krytykowane były z różnych stron sceny politycznej w Polsce jako właśnie mało merytoryczne, a bardziej polityczne. Myślę, że ta percepcja medialna, ten odbiór medialny, odbiór społeczny, kwestie interpretowania tych zachowań prezydenta wpływają dzisiaj na jego postrzeganie, no właśnie jako osoby niekoniecznie łączącej, a bardziej dzielącej społeczeństwo. Ale to nie byłoby jeszcze najgorsze, bo pamiętajmy, że trudno jest dzisiaj o prezydentów, którzy łączą społeczeństwa. Bardziej prezydenci grają na różnicach społecznych i różnicach politycznych. Najważniejsze jest jednak to, żeby te główne ośrodki władzy politycznej umiały współpracować w tych najważniejszych strategicznych obszarach funkcjonowania państwa, o których mówiliśmy na początku, czyli bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka społeczna.
Dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Rzeszów był dr Tomasz Olejarz, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Dziękuję.
Dziękuję.